Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji w środę 10 lipca i zapraszamy do słuchania prawie do godziny 13. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 i 36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Audycję zrealizuje Mariusz Tałajkowski, ja się nazywam Janusz Wilczyński. Sławek Orlik za chwilę zasiądzie przy telefonie. Gorąco się nam zrobiło, warto więc przypomnieć o tym, jakie jako pracownikom przysługują nam prawa podczas pracy w upały, a właściwie jakie obowiązki ma pracodawca. Te sprawy reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. I tak, rozporządzenie dość ogólnie wskazuje, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej roboty, nie niższą niż 14 stopni Celsjusza. Przyjmuje się, że w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 stopni. Przepisy nie określają maksymalnej temperatury powietrza w pomieszczeniach, w jakich praca może się i powinna być świadczona i może się odbywać. Gdy praca wykonywana jest w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30 stopni, należy zapewnić łatwo dostępne pomieszczenie przeznaczone do wypoczynku pracowników. Czy można odmówić wykonywania pracy podczas upałów? W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez pracownika praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. No więc pracownik ma prawo do niewykonywania pracy podczas upałów czy też jej odmowy, jeżeli jego stan psychofizyczny w jego ocenie nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i na dodatek stwarza zagrożenie dla innych osób. Pracodawca ma prawo, ale nie obowiązek, wprowadzić dodatkowe przerwy regeneracyjne w pracy podczas panujących upałów, czy też zezwolić pracownikom na wcześniejsze opuszczenie miejsca pracy. Pracodawca może też zorganizować pracę w sposób rotacyjny. Powyższe nie może jednak powodować obniżenia wynagrodzenia pracowników. No i jeszcze, co trzeba zapewnić na stanowiskach pracy. Otóż, no jak z tą wodą wygląda? Napoje czy woda powinny być dostępne stale w ilości dostatecznej, czyli zaspokajającej potrzeby zatrudnionych podczas całej zmiany roboczej. O tym trzeba dobrze pamiętać. No i oczywiście tego się domagać. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym. Jeszcze jedna informacja. Na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowała warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 stopni. Tyle przepisy. Proszę się trzymać ciepło, a raczej ciepło w sercu, a zimno, jeżeli chodzi o skórę. Nie wychodzić na ten upał. Już teraz słońce w Szczecinie zniknęło. Rzeczywiście nasuwają się chmury. Pięknie to widać na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Idzie od zachodu, sięga on poniżej Zielonej Góry. Nawet duży front burzowy. Zobaczymy, jak to się przetoczy w ciągu najbliższych godzin przez nasz Szczecin i zachodniopomorskie. Pozdrawiamy wszystkich wypoczywających. Czas powiedzieć, jakie tematy dzisiaj w naszej audycji. O 12.45 będzie coś dla tych, którzy lubią chodzić, jeździć śladami historii. Nagrobny pomnik z XVIII wieku na cmentarzu w Stolcu. Jedyny taki w naszym regionie. Naprawdę unikatowy, niszczeje. Czy uda się go uratować? O tym będziemy rozmawiali o godzinie 12.45. To ostatni temat w dzisiejszym programie. Wcześniej o 12.35 planujemy rozmowę z szefem szczecińskiego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, panem Jackiem Kleczajem. Rozmowa będzie dotyczyła bezpieczeństwa na wodzie i w wodzie. Niestety codziennie z Polski czy z naszego regionu też napływają informacje o utonięciach. Kilka przestróg i uwag od specjalisty od ratowania ludzi, którzy toną, nie zaszkodzi. Natomiast przed panem Jackiem Kleczajem około godziny 12.25 wybierzemy się do Dziwnowa, pozdrawiamy wszystkich tam wypoczywających i zajmiemy się sprawą mariny w Dziwnowie. Nasz słuchacz, żeglarz skarży się, że jest tam problem z zacumowaniem z jednej strony władze gminy powinny się cieszyć, ale czy jest to problem związany z tym, że tylu turystów tam przypłynęło, a może miejscowi jakieś rzadko używane łodzie cumują i po prostu nie ma gdzie stanąć? No i na sam początek programu, już za kilka minut połączymy się z rzeczniczką Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Będziemy rozmawiali o tym, że trudno ostatnio było się dodzwonić do Centrum Onkologii. Zapytamy także, jaki jest czas oczekiwania na wyniki badań, chociażby rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym czy mammografii, bo wiemy, że jest kłopot z radiologami, z tymi lekarzami, którzy odczytują takie wyniki i trzeba na nie trochę poczekać. Czy sytuacja uległa poprawie w porównaniu z tym, co było wcześniej? Zobaczymy w rozmowie z naszym gościem. A teraz ulica Południowa i apel słuchaczki.
Dzień dobry, stała słuchaczka Radia Szczecin. Chciałabym poprosić Państwa o taką drobną interwencję. Chodzi o ulicę Południową, jak jedzie się w kierunku Rondo Hakena, mniej więcej na wysokości nowego schroniska dla zwierząt. Tam jest przygotowane oznakowanie po prac, które mają być wykonywane i są postawione znaki z ograniczeniem prędkości. One na razie nie funkcjonują, bo są przekreślone. Natomiast to przekreślenie widać dopiero z bardzo bliskiej odległości. W związku z tym kierowcy jadą i nagle hamują, bo jest tam zwolnienie do 50 i do 30 i dopiero jak dojeżdżają do znaku, to jest widoczne to skreślenie, no i wtedy zaczynają wszyscy jechać. I tam jest i tak spory korek w związku z remontem ulicy Powstańców i robi się bałagan. Czy nie można by było tych znaków, póki jeszcze nie funkcjonują, odwrócić? I wtedy nie byłoby problemu.
I to jest słuszna koncepcja. Zapytamy, co na to organizatorzy ruchu z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Takie odwrócenie być może zmniejszyłoby te korki związane z remontem Alei Powstańców Wielkopolskich. Dziękujemy za ten sygnał, a teraz przypomnienie o tym, że autobus jadący przez rondo pasem autobusowo-tramwajowym, zjeżdżający z tego ronda, nie ma tak jak tramwaj pierwszeństwa.
Dzwonię ze Szczecina, mam na imię Marek. Rondo i Rondo Sibiraków, często tam autobusy poruszają się torowiskiem i tam są częste wymuszenia na pojazdach, które wjeżdżają albo próbują to zrobić, wymusić. Także tutaj bym się skłonił do panów kierowców z autobusów, żeby troszeczkę zwrócili uwagę na wjeżdżanie na Rondo Sibiraków, żeby troszeczkę delikatniej to robili, bo często straszą kierowców. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Teraz przenosimy się na drogi poza miastem, ale także w Szczecinie. Mianowicie ciężarówki, wyścig słoni zakazany. Ciężarówka nie może ciężarówki wyprzedzać na drodze szybkiego ruchu czy na autostradzie dwujezdniowej. Tego nie wolno robić. Jest to częste zjawisko, ale kierowca, być może ciężarówki, wrzuca kamyczek do innego ogródka.
Witam, to Bartek, kierowca ze Szczecina. Chciałem poruszyć temat wyprzedzania ciężarówek. Ciężarówki, jeżeli nie jedzie ktoś odpowiednio wolnie, nie mogą wyprzedzać. A co z osobówkami, które jeżdżą po lewym pasie ciężko, po prawej stronie jeżdżą ciężarówki między 80 a 90, a osobówki po lewej jadą też jeden czy dwa więcej. Jak ten temat ugryźć? Czy osobówek też może powinien się dotyczyć ten temat zakazu wyprzedzania, jak jadą o ileś lekko szybciej? Nie wiem, może coś powiedzieć w tej sprawie.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. No, z naszych doświadczeń redakcyjnych, tutaj jesteśmy też kierowcami, i wynika, żeby to był duży problem. No rzeczywiście sporym problemem jest to, że niektórzy kierowcy jadą za wolnośrodkowym albo lewym pasem, nie powinni tego robić, powinni zjechać na prawym. Ostatnio zacząłem jeździć prawym pasem i muszę powiedzieć, że to jest bardzo przyjemne, bo bez żadnej napinki jedzie się spokojnie, a i tak się dojeżdża. Więc zobaczymy, czy do tego tematu podejdziemy, myślimy, może słuchacze zadzwonią, to prosimy o sugestie. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Wczoraj informowaliśmy o tym, że gniazdo szerszeni zostało zneutralizowane w drugim urzędzie skarbowym przy Felczaka. No, przyjechali strażacy, problem załatwili, ale jest pytanie.
Dzień dobry, Bartek ze Szczecina, stały słuchacz. Ja dzwonię w sprawie tych szerszeni, zapytać się, jak to jest w urzędzie Straż Pożarna usunęła przestrzenia, a jak ja, osoba prywatna, zadzwonię, przekierowują mnie do osób firm prywatnych. Czy urząd ma jakieś przywileje, czy osobom prywatnym po prostu się nie należą takie usługi ze strony Straży Pożarnej? Dziękuję za rozwianie moich wątpliwości. Do widzenia.
Do usłyszenia. Urząd, miejsce publiczne, przychodzi tam dużo osób i chyba dlatego strażacy tam pojechali. Chyba, mówię, więc zapytamy strażaka i będziemy mieli 100% pewności. 12.15 to jest czas reakcji. Pisze nasz stały słuchacz do nas. Zauważyłem, że w autobusach PKS, które obsługują niektóre linie, komunikaty są w języku niemieckim. Nie można tego wyłączyć albo zmienić? Proszę zapytać przedstawiciela Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Oczywiście zapytamy. Z kolei PKS Szczecin nie możemy się umówić, nijak nam to nie wychodzi, chociaż my bardzo chcemy, na rozmowę w sprawie parkujących na ulicy Hejki zamiast na terenie bazy autobusów tej spółki. Na razie nie ma chętnych do rozmowy z nami, ale jesteśmy cierpliwi. Będziemy czekali. I teraz wracamy jeszcze do sprawy, którą nasi słuchacze sygnalizowali nam wielokrotnie. Mianowicie chodzi o skrzyżowanie ulic Wawrzyniaka, Mickiewicza i Bohaterów Warszawy. Tam przywrócono już stare, mówiąc kolokwialnie, oznakowanie. Już tramwaje jeżdżą normalnie. Również znaki żółte zamazano na pasach ruchu. Ale słuchacz wczoraj zadzwonił i zgłasza taki problem.
Dzień dobry, Michał ze Szczecina. Ja dzwonię w sprawie skrzyżowania Bohaterów Warszawy i Mickiewicza. Chodzi mi o przekreślony krzyżykiem znak, że z prawego pasa jadąc Bohaterów Warszawy i Mickiewicza nie można skręcić. Kierowcy lewym pasem po prostu wjeżdżają na ten prawy pas tam, tak jak była kiedyś podczas remontu organizacja. No i dochodzi do sytuacji właśnie różnorakich.
Byliśmy dzisiaj tam, dokładnie ja osobiście w tym upale, było bardzo skwarno, ale pięknie, bo Szczecin jest coraz piękniejszym miastem i tam już wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Można zobaczyć na zdjęciach zamieszczonych u nas w zakładce audycję Czas Reakcji na stronie Radia Szczecin. Już oznakowanie jest prawidłowe, więc powinno być spokojnie. A teraz wracam do telefonu, który wyemitowałem we wczorajszym programie. Przypomnę ten telefon. Chodzi o wypadek, do którego doszło z winy, to podkreślam, samochodu osobowego na 3 maja. Było zderzenie z tramwajem, a słuchacz zadzwonił z takim komentarzem do tego właśnie wypadku.
Janusz z tej strony, Szczecin. Były bracie, porobiono kursy i chcę się odnieść do wypadku. W piątek około godziny 17:18 na 3 maja. Są tam przejścia za drzewami i tramwaj staranował BMW. Strasznie to wyglądało. Czemu oni tak pędzą? Czemu nie zwalniają? Miłego dnia, uważajmy.
Dziękujemy. Czemu właśnie ci prowadzący tramwaje tak pędzą? No to posłuchajmy odpowiedzi.
Dzień dobry, Bogdan ze Szczecina. Na ulicy 3 maja, z tego co pamiętam, obowiązuje prędkość 40 na godzinę dla kierowców i tak samo dla tramwajów. Trzeba też powiedzieć, akurat jestem w tym temacie dosyć obeznany, że tramwaje w Szczecinie są jednymi z wolniejszych w kraju. Naprawdę tramwaje w Szczecinie jeżdżą bardzo powoli. Pomysł, żeby jeszcze zwalniały, jest no, absurdalny, bym powiedział, dlatego że komunikacja miejska ma być alternatywą, atrakcyjną alternatywą dla jazdy samochodem po mieście. Czyli no, tramwaj nie może jechać 20 na godzinę, bo pan kierowca nie chce się rozejrzeć przed wjazdem na torowisko, po pierwsze. Po drugie, na 3 maja akurat wszystkie przejazdy są poprzedzone sygnalizacją świetlną, czyli czas się rozejrzeć, spojrzeć na ten sygnalizator. Jeżeli jest czerwony, no to nie wjeżdżamy. Prosta sprawa. A jeszcze kwestia tego huku, o którym pan redaktor powiedział. Na niektórych odcinkach faktycznie jest fatalnie, ale to wynika z braku utrzymania tych torowisk przez ZDITM. W innych miastach szyny są szlifowane regularnie, dzięki czemu ich zachowana jest ich gładkość. W Szczecinie niestety kompletnie nie przywiązuje się do tego wagi. Szczególnie te torowiska nowe, pływające właśnie, zatopione w jezdni, wymagają szlifowania. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, do widzenia.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. I jeszcze motorniczy do nas napisał z ponad 15-letnim stażem i odpowiada, dlaczego tramwaje tak pędzą? Prawdopodobnie dlatego, że z różnych powodów zostały opóźnione i motorniczy stara się nadrobić stracony czas, aby tramwaj mógł jechać zgodnie z rozkładem. Często zwykłe, codzienne sytuacje mogą powodować nawet 10 minut opóźnienia, a zdarza się, że na końcowym tramwaj ma przewidziane tylko 2 minuty postoju. Jak w takiej sytuacji wyregulować się do rozkładu? Jeździć opóźniony przez kolejne 3 kursy od pętli do pętli, a co jeśli w ich trakcie tramwaj znowu zostanie opóźniony kolejnymi sytuacjami? Przykładowo, na nowej trasie linii numer 4, gdzie jest tylko jeden postój na Szerockiego, przewidziane jest tylko 6 minut, w trakcie których motorniczy musi dokonać manewru zmiany kierunku na przeplotce, skorzystać z toalety, rozprostować kości. 6 minut za każdym razem przez niemal cały dzień. Do radia zgłaszane są pretensje, że tramwaje pędzą, a na końcowych wulgarnie się nam ubliża, że tramwaj znowu spóźniony, bo jedziemy jak chcemy. Wieczne pretensje o wszystko to codzienność motorniczego w Szczecinie. No ale właśnie ja, jeżeli chodzi o to dzwonienie dzwonkami tramwajów na tych, którzy wjeżdżają na torowisko, też jest takim zachowaniem niekulturalnym, bo oczywiście wjechał, nie powinien tam być, ale jeżeli nie ma gdzie zjechać, no to nie dzwońcie, drodzy motorniczowie, po prostu poczekajcie chwilę, ten człowiek zjedzie, przecież nie zaparkował tam i nie poszedł po papierosy. No papierosy są niezdrowe, ale zdarza się przecież. Czy po cokolwiek, tylko po prostu stoi, bo nie może zjechać. No niedobrze, że wjechał, przyznaję. Bo właśnie, co do dzwonienia kierowców na zatrzymujących się na przejazdach przez torowisko, pan Mariusz jeszcze napisał tak. Zakazy dotyczące zatrzymywania i postoju pojazdu, prawo o ruchu drogowym. Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejazdu lub skrzyżowania. Wszystko to pięknie, ale jeszcze bądźmy dla siebie kulturalni i wyrozumiali i będzie nam o wiele łatwiej. Ale jeszcze wrócę do tej prędkości tramwajów, bo słuchacz w tym telefonie powiedział, że Szczecin należy do miast, gdzie tramwaje jeżdżą bardzo, bardzo wolno. Otóż wcale tak nie jest. Puls Gdańska, dziennikarze tej gazety, analizują co jakiś czas. Zrobili taką analizę w 2021 roku i 2023. Prędkość tramwajów w 14 miastach oraz Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. I co z tego rankingu wynika? Otóż na te 14 miast, czy właśnie miejscowości, gdzie są tramwaje, bo mówię o miejscowościach, bo to także Grudziądz chociażby, tak, Grudziądz ma tramwaje, wynika z tego, że ogólna prędkość tramwajów, czyli w szczycie i poza szczytem, taka średnia, to Szczecin zajmuje 4. miejsce pod względem prędkości. Najszybciej jeżdżą w Toruniu, potem w Olsztynie, potem w Krakowie, potem w Szczecinie. A za nami jest Warszawa, Grudziądz, Gorzów, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Elbląg. Więc wcale nie jest tak, że tramwaje w Szczecinie jeżdżą bardzo wolno. W godzinach szczytu Szczecin jest na 6. miejscu. To prawda. Na 6. miejscu jest w godzinach szczytu. Ale poza szczytem, uwaga, Szczecin jest na 2. miejscu, jeżeli chodzi o szybkość tramwajów i huk, jaki to generuje na tych ulicach, gdzie torowiska są wbudowane w jezdnie. I rzeczywiście coś jest na rzeczy. Te tory są nieszlifowane, na to wygląda. Zapytamy o to Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i z tego to też wynika. Przypomnę także ten ranking hałasu. Szczecin tutaj jest na podium, jeżeli chodzi o hałas w mieście. No i tramwaje się do tego walnie przyczyniają. Tyle na ten temat. Teraz pierwszy zapowiadany gość za chwilę. Przenosimy się do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.
Do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego przy ulicy Strzałowskiej nie można się w ogóle w żaden sposób dodzwonić, aby uzyskać informacje, czy są już dostępne, opracowane wyniki. Robi się badania, czy to tomograf komputerowy, czy rezonans magnetyczny. Czeka się na wyniki bardzo długo, od 2 do 6 tygodni, ale uzyskać informacji telefonicznej w ogóle w żaden sposób nie da rady. Próbowałam na różne tam telefony dzwonić, bo jest dużo podanych. Żaden telefon po prostu przez cały tydzień nikt nie odbiera. Od rana aż do popołudnia siedziałam przy telefonie, bo bardzo mi zależy na tym dowiedzieć się, czy są już gotowe wyniki. Takich ludzi jak ja jest bardzo dużo. Dziękuję, do widzenia.
Ten telefon jest sprzed kilku dni, więc być może sytuacja już uległa poprawie. Przy naszym telefonie pani Agnieszka Muchla, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście już nie ma problemu z dodzwonieniem się do państwa? I czy były?
To znaczy, sytuacja wygląda już troszeczkę inaczej niż ten czas, w którym dzwoniła pani pacjentka. Rzeczywiście jeszcze kilka dni temu mogły być problemy z dodzwonieniem się do rejestracji, w której można było się dowiedzieć na temat wyników badań obrazowych do rezonansu magnetycznego i do tomografii komputerowej, ponieważ mieliśmy tylko jedną linię i tam rzeczywiście ta linia często była zajęta. Natomiast no, trudno jest mi się zgodzić z tym, że wszędzie i nigdzie przez cały tydzień nie można było się dodzwonić. Jeśli rzeczywiście tak było, to bardzo chętnie dostałabym numery telefonów do tych miejsc, do których próbowała się pani dodzwonić, no bo to jest ewidentnie jakiś problem i musimy go wyjaśnić. Natomiast teraz już powinno być łatwiej. I już tłumaczę dlaczego. W naszym szpitalu działa coś takiego jak call center. To jest takie miejsce, do którego przekierowywane są numery telefonów od wszystkich osób, które próbują się dodzwonić do rozmaitych poradni na terenie szpitala i zarejestrować się na wizytę lub dowiedzieć się o tym, czy ich wyniki badań, czy to obrazowych, czy histopatologicznych, są już gotowe do odbioru. I od poniedziałku pod to call center jest również podłączona linia, która do tej pory była linią odbieraną właśnie w pracowni rezonansu magnetycznego. Także teraz ten kontakt powinien być zdecydowanie łatwiejszy. Ja mam nawet takie średnie ilości połączeń z ubiegłego tygodnia do call center, czyli to jest jeszcze ten okres, kiedy ta pracownia nie była podłączona. To mieliśmy przez 5 dni około 1500 połączeń, z czego odebranych było ponad 1300, nieodebranych 97, a połączeń, na które my oddzwanialiśmy, czyli tych pacjentów, którym nie udało się dodzwonić do nas, my do nich oddzwanialiśmy, było ponad 60.
I jeszcze pytanie o to, jaki jest czas oczekiwania teraz na opisywanie wyników różnych badań, na przykład w pracowni radiologii, bo wiemy, że był problem z radiologami. Czy już nie ma takiego problemu? Czy to jest kilka tygodni? Czy to zależy, czy to przypadek jest nagły, wymagający szybkiego opisu i diagnozy, czy też przypadek no, nie wymagający tej szybkiej reakcji lekarzy?
Mm-hmm. No właśnie sytuacja tak naprawdę na rynku lekarzy, radiologów nie zmieniła się. Ich wciąż jest ograniczona liczba. My po okresie wakacyjnym będziemy ogłaszać kolejne procedury konkursowe na zatrudnienie lekarzy, radiologów w naszym szpitalu i tu już serdecznie zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej, bo i warunki finansowe i sprzęt, którym dysponujemy i możliwość opisywania badań w miejscu zamieszkania, to są bardzo duże udogodnienia dla lekarzy, więc warto, myślę, śledzić tą naszą stronę internetową, jeśli jest się lekarzem, radiologiem. Natomiast tak, badań jest bardzo dużo. Ja podam tylko kilka liczb. Na przykład w 2023 roku wykonaliśmy ponad 9 tysięcy badań rezonansu magnetycznego i 16 694 tomografii komputerowych. To są bardzo duże liczby i w związku z tym, że tych pacjentów jest tak dużo, my też musimy priorytetować te badania. W pierwszej kolejności opisywane są te badania, które do nas trafiają od pacjentów z kartami LILO, pacjentów, którzy są leczeni w programach lekowych i tych, którzy pozostają w opiece koordynowanej. To są te osoby, które opisujemy w pierwszej kolejności. Rzeczywiście czasami zdarza się, że jeżeli ktoś nie jest w tej grupie, którą wymieniłam, no może na te badania czekać nawet kilka tygodni.
A czy jest możliwość telefonicznie otrzymywania, czy też otrzymania mailowo informacji, że badanie wyszło negatywnie, czyli nie jesteśmy chorzy, nie ma jakiejś groźnej zmiany chorobowej, czy jednak państwo preferujecie albo osobisty odbiór, albo wysyłanie tych wyników, czy na maila jest możliwość wysłania, bo czasem chodzi nam tylko o to zdrowy, chory, prawda? Takie rozróżnienie.
Tak, tak, tak. To znaczy no nie ma takiej możliwości. Odbiór wyniku musi być osobisty i on jest zawsze połączony z konsultacją lekarską lekarską. Natomiast można przez telefon dowiedzieć się, czy wynik jest już gotowy do odbioru. Właśnie teraz już będzie łatwiej, bo przez tę linię call center będzie można się dowiadywać. Można też ewentualnie napisać maila, on jest też podany na stronie internetowej, żeby dowiedzieć się, czy badanie jest już gotowe do odbioru.
Nieco inaczej wygląda sytuacja, o ile dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o mammografię, jeżeli chodzi o te badania przesiewowe, prawda, adresowane do różnych grup kobiet w różnym wieku i tutaj czekamy po prostu na to, aż listownie otrzymamy wynik, prawda?
Tutaj badania profilaktyczne są na trochę innych zasadach. Mammografia dotyczy kobiet w wieku 45-74 i tutaj praktycznie nie ma oczekiwania ani na samo badanie, na wynik czeka się kilka dni, natomiast no, też nie ma czegoś takiego jak wysyłka, bo to nie wiadomo, czy to trafi po prostu do pacjentki, dlatego zawsze badanie, odbiór wyniku badania jest osobisty.
Aha, to się zmieniło, bo ja mam znajomą, która w zeszłym roku miała takie badanie i dostała listem zwykłym i na szczęście przyszło, trochę trzeba było poczekać, ale doszło. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Pani Agnieszka Muchla-Łagosz, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Pozdrawiamy, to jest czas reakcji, 12.30. Teraz przenosimy się do zatłoczonego Dziwnowa, no bo szczyt sezonu i pogoda sprzyja.
Dzień dobry, moje imię Andrzej, ja dzwonię ze Świnoujścia i chciałbym wrócić do tematu Dziwnowa. Otóż ostatnio pan rozmawiał z panem burmistrzem, który bardzo zachwalał marinę nowo wybudowaną w centrum Dziwnowa, tylko chyba burmistrz dobrze wie, czemu tam nikt nie chce stawać. Głównie chodzi mi o to, czy mógłby spowodować, żeby wszystkich z mariny rezydentów tymi malutkimi łódkami przenieść właśnie tam do tej dużej mariny w centrum, bo oni tylko zajmują miejsce. Turyści nie mają możliwości stawania w marinie, bo ciągle jest zablokowana lato, zima przez rezydentów. I też jest związane z tym, że w innych marinach dzieją się podobne rzeczy, ale szczególnie tutaj w Dziwnowie. Tak samo w Dziwnowie był w porcie rybackim, była możliwość stawania. W tej chwili też są postawione duże jachty, które stoją zima, lato. I przy okazji chcę powiedzieć, że temat siadła dolnego nic nie zmienił, panie redaktorze. Dalej jest wszystko zapchane, nie ma gdzie tam stanąć i ta gmina powinna raczej zacząć myśleć, co z tym zrobić, bo naprawdę ci ludzie, którzy mają tam gastronomię, interesy, tracą na tym wszystkim, bo tam nie można dopłynąć, nie można stanąć, nie można cieszyć się z mariny, która miała być turystyczna. Dziękuję panu i pozdrawiam wszystkich motorowodniaków.
Pozdrawiamy serdecznie. Co do siadła dolnego, rozmowa na antenie była. Przypomnę, będą zmiany, będą wprowadzone opłaty tak, żeby wymusić rotację, jeżeli chodzi o siadło dolne. No i czekamy, ale to przyszły rok. Tak samo czekamy, nie wiemy jeszcze, kiedy będą wprowadzone te opłaty. Trzeba to sprawdzać na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kołbaskowo. I również w Moczyłach ma się pojawić nad Odrą na terenie gminy Kołbaskowo kolejna marina. Ja patrzę na piękne zdjęcie takiej gwiaździstej mariny w Dziwnowie, ale to nie jedyna marina, ale ta jest od strony morza i ona rzeczywiście wygląda atrakcyjnie, a może to nie jest ta od strony morza, to wie pani prezes zarządu portu w Dziwnowie, pani Monika Bielecka-Suda. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry, jestem odnośnie mariny, mogę powiedzieć tak, że zapraszamy serdecznie na wszystkie trzy nasze mariny, które mamy.
No właśnie, rzeczywiście pani prezes, ale mówi słuchacz, że nie można zacumować, bo stoją, jak to się wyraził, łodzie, jednostki pływające rezydentów. Czy rzeczywiście widzicie ten problem? Czy jest taki problem?
To znaczy, my tego nie widzimy akurat tego problemu, dlatego że tych rezydentów jest 20 kilku paru na około 60 miejsc w naszej marinie głównej. No są to rezydenci, którzy są tam całorocznie, tak? Później po wyciągnięciu jednostki stoją na placach lub na hangarze, więc nie mamy innej możliwości ich przeniesienia, tak?
No i ci ma...
Ale mamy dostępne...
Rezydenci płacą za to, że
parkują
tam młodzi, mówiąc językiem samochodowym.
Wszyscy, którzy przypływają do nas, uiszczają opłaty. Także serdecznie zapraszamy na nasze dwie nowe mariny, na których jest około 80 i 30 miejsc, więc myślę, że wystarczająco jest dla wszystkich. Faktem jest to, że trzeba przepłynąć po prostu przez most na drugą stronę mostu, więc to dla niektórych może być jakaś przeszkoda.
A niektórzy wolą właśnie na tę najbliższą marinę. 120 miejsc, bursztynowe kotwice, prawda? Macie tak. Państwo, jeżeli chodzi o mariny w Dziwnowie.
Tak, także no, serdecznie zapraszamy. No warto się pochwalić. Zapraszamy serdecznie. Widocznie coś to jednak pokazuje, że warto do nas tutaj zagościć. Więc no nie tylko istnieje ta całoroczna, tak, marina, więc no mamy troszeczkę tych miejsc. Coraz więcej tych jednostek u nas się pojawia, więc miło to dla nas, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem, więc...
A macie Państwo możliwość oddziaływania na tych wodniaków, którzy no widać, że tych swoich łodzi nie używają albo są one dosyć zniszczone, widać, że nikt nie bywa. Czy jeżeli płacą, to po prostu nie ma żadnej możliwości, no po prostu rynek jest rynek, pieniądze są pieniędzmi, jest zapłacone miejsce, więc można stać.
No, z jednej strony tak, ale no nie mamy takich akurat jednostek, które są pozostawione same sobie i po prostu nikt się nimi nie interesuje. To są jednostki rezydenckie, które stoją minimum pół roku w wodzie. Później przenoszone są na plac, tak jak mówiłam, albo do hangaru, więc no tutaj nie ma tak. Może to nie są niektórzy, którzy pływają, wiadomo, co drugi dzień, ale to są goście, którzy przyjeżdżają do nas na przykład i siedzą na tych jednostkach około 2 tygodni w ciągu sezonu. Po sezonie również przypływają, tak, przyjeżdżają do nas. Także to nie są takie jednostki, które są na pewno gdzieś porzucone i tylko płacą i nikt nie widział właścicieli.
Jaka pogoda, pani prezes, w Dziwnowie? Bo w Szczecinie już zachmurzenie nadeszło i nadchodzą burze.
Powiem tak, tu też już się zachmurzyło, ale jest bardzo upalnie. Widzę na termometrze 40 stopni prawie w cieniu, więc no, zapraszamy nad morze.
Zapraszamy do morza chyba, póki tak, jeszcze burzy tak, nie ma, tak, prawda? Tak. U nas w Szczecinie w cieniu niby 29, ale pewnie jest trochę więcej. Zbliżają się te burze. Zapraszamy w takim razie do Dziwnowa. No, a naszego słuchacza prosimy o to, żeby następnym razem, kiedy do nas zatelefonuje, to także wysłał nam mail ze zdjęciami. To być może do tematu powrócimy. Dziękuję bardzo. Pani Monika Bielecka-Suda, prezes Zarządu Portu w Dziwnowie. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Zapraszam.
12:36 to jest czas reakcji i teraz porozmawiamy o bezpieczeństwie w wodzie i na wodzie. Bo niestety każdy dzień latem w Polsce albo w naszym regionie przynosi informacje o utonięciach. Przede mną chociażby raport 6 lipca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To była sobota i w tym raporcie dobowym Rządowe Centrum poinformowało o 4 przypadkach utonięcia. Do tragedii doszło w Parsowie i Czaplinku w województwie zachodniopomorskim oraz w Rudnej Małej w województwie podkarpackim, gdzie utonęły 2 osoby. A przy naszym telefonie gość, pan Jacek Kleczaj, szef Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Jacku, jak nakłonić tych, którzy twierdzą, że po jednym piwku wypitym na słońcu można iść popływać, do rezygnacji z kąpieli?
O, to jest dosyć trudne, panie redaktorze, bo po jednym piwku jesteśmy nauczeni w tej naszej kulturze. Jedno piwko to tak naprawdę jest nic. Jak jest gorąco, to wypijemy na rusztowaniu, wypijemy w pracy, a czasem i na parkingu odpoczywając i jadąc dalej samochodem. No mamy problem z tym, żeby zrozumieć, że to jedno piwko w upalny dzień może się okazać pierwszym i ostatnim, jakie wypiliśmy w życiu. Zawsze alkohol wpływa negatywnie na nasze możliwości psychomotoryczne, a w wodzie, czyli w środowisku, które jest dla nas obce. No nie jesteśmy stworzeniami wodnymi. Te nasze umiejętności i zdolności psychomotoryczne są najważniejsze, żeby wyjść z wody zdrowym, żywym, żeby nam się nic nie stało i żebyśmy cieszyli się z tego wypoczynku.
A jak przekonać tych, którzy skaczą nagrzani od słońca z łodzi czy pomostu do wody, aby tego nie robili?
No, to też jest problem, bo można im opowiadać o tym, co się dzieje z układem krwionośnym, co się dzieje z naszym ciałem w momencie, kiedy gwałtownie kurczą się naczynia krwionośne, jak reaguje nasze ciało. Można opowiadać pewno wiele, ale ja też już kiedyś zastanawiałem się nad tym, czy aby tych wszystkich ludzi nie zaprosić, nie spisać i zaprosić do morsowania, żeby tak prosto z samochodu zimą wskoczyli do głębokiego i zrozumieli, dlaczego takich rzeczy w lecie też się nie robi, bo de facto szok termiczny będzie dokładnie taki sam. Myślę, że trzeba dużo mówić, trzeba tłumaczyć od dziecka, dlaczego niektórych rzeczy nie robimy. Trzeba by było tak uważać w związku z tym, co się dzieje, w związku z narastającą ilością ludzi młodych, którzy stają się ofiarami rekreacji nad wodą. Chyba trzeba wrócić do szkół z programami związanymi z bezpieczeństwem nad wodą i w wodzie.
Przypomnę ostatni taki tragiczny wypadek właśnie skoku do wody z jednostki pływającej, dokładnie z roweru wodnego. 17-latka w Skorzęcinie utonęła. Po prostu wskoczyła do wody, no i niestety już się nie wynurzyła. Ciało wyłowili ratownicy i taki tragiczny finał wakacji. Panie Jacku, proszę powiedzieć, czy pan zdecydowanie rekomenduje korzystanie z kąpieli na strzeżonych kąpieliskach, czy jeżeli ktoś potrafi pływać, jest ostrożny, to niech pływa tam, gdzie jest to niezakazane, ale no po prostu chce się schłodzić, to niech wchodzi do tej wody.
Panie redaktorze, proszę Państwa, ja też pływam i zawsze uparcie twierdzę, że jeżeli ktoś dobrze pływa, czuje się świetnie w wodzie, to pójdzie na strzeżone kąpielisko, bo wiesz, czym to się wiąże po prostu. Bo ktoś, kto się uczył pływać, pewno nie jedną przygodę w czasie tej nauki przeżył i wie, że są momenty, w których umiejętności niestety nam nie wystarczają. Zawsze będę powtarzał, idziemy pływać na strzeżone kąpieliska. Nie ma takiej możliwości, żeby zabronić komuś pływać gdzieś obok, na niestrzeżonych plażach, czy też nad jeziorami, gdzie nie ma kąpieliska. Oczywiście, że jeżeli ktoś będzie chciał, tam pójdzie. Natomiast jest to igranie z losem. Naprawdę w wodzie nie ma aż takiego tłoku, szczególnie nad morzem, żeby iść gdzieś set metrów dalej poza plażę strzeżoną, żeby ratownik się nie wygłupiał, nie wymądrzał, nie gwizdał na nas, bo przecież my jesteśmy świetni. Pewno świetni jesteśmy, ale lepiej jest pływać tam, gdzie ratownik w razie czego nam pomoże.
I pan Robert jest z nami. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Robert, stały słuchacz. Odnośnie właśnie wchodzenia do wody po piwku, ja generalnie też byłem wiele lat ratownikiem, może nie zawsze pracowałem co roku, no już teraz nie jestem czynnym, to też pływałem troszeczkę i ludziom, którzy uważają, że po piwku można spokojnie wejść do wody i popływać, to proponuję zrobić sobie bez piwka, przykładowo nie wiem ile to tam pompek zrobi z 50 pompek, a później niech wypije piwo, poczeka 10 minut i niech zobaczy ile pompek zrobi po takim piwku. Ewentualnie na basenie niech próbuje sobie w miejscu bez dotykania dna popływać, to zobaczy jak jest. A sam nieraz byłem pewien siebie, bo też i pływałem w szkole i tak dalej. I byłem na plaży i też nieraz wchodziłem, miałem ten żółty czepek, mogłem sobie wypływać w morze. I też cwaniakowałem i często było tak, że w południe były takie prądy, że ja odchodziłem specjalnie z 200 metrów od plaży strzeżonej, żeby móc sobie spokojnie popływać, a mogłem, bo miałem uprawnienia takie upływania i nawet nie wiem kiedy już ratownik na mnie gwizdał, bo ten prąd mnie dosłownie tak znosił, że ja ledwo mogłem iść, a co dopiero płynąć. Także naprawdę to się nam tylko wydaje, że jesteśmy choiracy, ale to się w pewnym momencie źle kończy.
Panie Robercie, jak dobrze, że pan zadzwonił. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Panie Jacku, więcej takich świadomych ludzi, ale to jak słyszeliśmy ratownik.
No właśnie, to jest to, co my w Szczecińskim Wotrze powtarzamy i staramy się robić, to znaczy wychodzimy szeroką ławą do młodych ludzi, szkolimy młodych ludzi, niekoniecznie na stopnie zawodowe, ale już na te pierwsze stopnie w ratownictwie wodnym, czyli na młodszego ratownika, bo to daje świadomość tym ludziom. Oni później wiedzą, jak się zachowywać nad wodą, ba, oni wiedzą, jak uspokoić często swoich młodych rodziców, którzy nie będąc z nimi nad wodą, trochę się wstydzą, jak im dziecko 12-13-letnie zwraca uwagę, że tak się nie powinno robić. I myślę, że tak naprawdę tylko przez edukację jesteśmy w stanie poprawić ten stan bezpieczeństwa nad wodą, bo zakazy, nakazy, to jest wszystko pewno ważne, ale jeśli nie będzie przy tym świadomości, to efekt będzie bardzo krótkotrwały.
Uważajmy na siebie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Jacek Kleczaj, szef Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
Wszystkiego dobrego. 12:44. Teraz informacje zarówno dla turystów spoza naszego regionu, jak i tych tutaj szczecinian i mieszkańców podszczecińskich miejscowości, którzy są zainteresowani historią. Jest taka miejscowość Stolec w gminie Dobra i w tej miejscowości jest kościół, obok kościoła cmentarz. I na tym cmentarzu jest naprawdę unikatowy pomnik nagrobny Jurgena von Ramina. To jest taki szlachcic, młody człowiek, który zginął. Bardzo lubił jeździć na koniu i w młodym wieku spadł z tego konia, zginął. Żona zrozpaczona po jego śmierci wystawiła mu piękny pomnik nagrobny. Historia jest z XVIII wieku i z tego wieku jest ten pomnik. No ale niestety pomnik niszczeje. Ja patrzę na nasze archiwum audycji Czas Reakcji. My między innymi mówiliśmy o tym niszczającym pomniku w 2020 roku. Starostwo powiatowe podjęło jakieś działania, świadomie używam słowa jakieś, żeby ratować ten zabytek, ale niewiele z tego wyszło. Jakaś biało-czerwona taśma, jakiś płot wokół pięknego tego wysokiego pomnika, na którym mamy sylwetkę płaczącego anioła, mamy też małego takiego amorka, mamy napisy, mamy wizerunek tego Jurgena von Ramina, to jest piaskowiec. No i niestety pomnik niszczeje, ale nie tylko my nie zgadzamy się na to, żeby ten pomnik niszczał. Są także takie osoby, które postanawiają zrobić wiele, wiele więcej niż my, to przyznaję, żeby ten zabytek uratować. Przy naszym telefonie pani Monika Kołacz, historyk sztuki, pasjonatka historii, no regionu głównie, prowadzi na Facebooku taki profil Historia Bezrzecza i
Gminy. Historie lokalne Bezrzecze, gmina Dobra. Właśnie, pozwolę się wprowadzić.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzień dobry pani Moniko. Proszę
dzień
powiedzieć,
dobry
pani też na sercu leży sprawa państwu tego pomnika.
Tak, z powodów takich moich osobistych, dlatego że ja prowadząc grupę na Facebooku publikuję teksty, między innymi o Stolcu, ale też oprowadzam ludzi i widzę, jaki wielki entuzjazm i zainteresowanie właśnie Stolec i zabytki Stolca wzbudzają. Jeżeli chodzi o architekturę, jeżeli chodzi o historię rodu Raminów i ucieszyłam się bardzo, bo ja wystosowałam pismo w ubiegłym roku już do starostwa, dlatego do starostwa powiatowego, że teren, na którym znajduje się pomnik, należy właśnie do starostwa w Policach. Z takim uprzejmym zapytaniem, jakie są plany, czy planowany jest właśnie jakiś remont, tak? Dostałam odpowiedź bardzo szybko i bardzo taką optymistyczną dla mnie, gdzie napisano, że tak, że szykowany jest renowacja i w ubiegłym roku, to było w maju, odpowiedź w odpowiedzi wybrzmiało to, że właśnie jest opracowywany cały program renowacyjny i starostwo się stara o pieniądze. No więc upłynął rok, ja śledziłam to po prostu, bywałam w Stolcu i zaglądałam też na ten cmentarz. Faktycznie tak jest, jak tutaj usłyszeliśmy przed chwileczką. No nic się z takich widocznych działań nie odbyło do tej pory. Oprócz tego, że pojawiły się tabliczki, że nie wolno wchodzić, chyba jakieś tam, że grozi zawaleniem, tak? Teren pomnika, ten plac, na którym on stoi, lekkie wzniesienie jest ogrodzone taśmą. No i teren cmentarza w ogóle jest bardzo, bardzo zarośnięty. Tak, że nawet po prostu nie ma, no, jakby tak, te nagrobki pozostałe tam na tym cmentarzu po prostu są jakby niewidoczne teraz i przesłonięte przez roślinność. Więc wystosowałam po upływie roku zapytanie znowu do starostwa właśnie, jakie prace podjęto, co się dzieje, otrzymam odpowiedź, że niestety, że dotacja, o którą wystąpiono do WKZ-ów, okazała się mniejsza niż zakładano i nie wszystkie prace będą przeprowadzone. Jakby ich zakres i ich zakresu jeszcze nie podano mi. Napisano mi z takich konkretnych informacji to, że w październiku będzie teren cmentarza jakby czyszczony, tak? Doprowadzany jakby do jakiegoś stanu. No i ja przyjęłam do wiadomości to, ale tak pomyślałam sobie, ja nie mam żalu jakby czy pretensji do starostwa, bo zdaję sobie sprawę, że urzędnicy działają w obrębie swoich kompetencji i obowiązków, tak? Ale wiem z doświadczenia swojego regionalnego, tutaj takiego samozwańczego, że jeżeli pewnych spraw się nie wychodzi, że tak powiem, nie wygada, nie wydzwoni, nie pokaże się, nie wykaże się po prostu zainteresowania, no to się nie załatwi, tak? I pomyślałam sobie, że zrobię to, co mogę, co potrafię, to znaczy wymyśliłam, że zaproszę marszałka Geblewicza do nas do Stolca. Wystosowałam, wydrukowałam takie eleganckie, duże zaproszenie. Zawiozłam poniedziałek do urzędu w Szczecinie. Mam po prostu zamiar, taki plan i chęć, zresztą napisałam to na profilu marszałka, zaprosić go właśnie do nas, oprowadzić go po Stolcu i pokazać mu, powiedzieć mu, dlaczego ten Stolec jest taki ważny i dlaczego takie ważne jest zachowanie tego nagrobka.
O jakich pieniądzach mówimy, pani Moniko, jeżeli chodzi o restaurację tego pomnika?
To dokładnie panu nie powiem, dlatego że jakby nie zagłębiałam się w temat, a starostwo mi jakby też nie podało tych kwot. Uważam, że a poza tym sądzę, że jeżeli był robiony jakiś kosztorys rok czy wcześniej, no to należałoby go teraz i tak pewnie aktualizować. Natomiast chodzi o pomnik, nie o budynek, nie o kościół, nie o pałac, tak? Tylko po prostu o pomnik i uważam, że temat Szalonego Jeźdźca, bo tak nazywana jest w publikacjach ta postać, jest warty jakby pokazania ludziom, wypromowania. My tematów takich podobnych do Szalonego Jeźdźca u nas w gminie Dobra mamy kilka.
A proszę powiedzieć, pani Moniko, a propos właśnie jeszcze tego pomnika nagrobnego Jürgena von Ramina, jako historyczka sztuki, czy to jest rzeczywiście unikat, jeżeli chodzi o zachodniopomorskie? Na czym polega jego wyjątkowość?
Dlatego, że jest jedyny u nas tutaj w okolicy, jest zachowany na miejscu. My zabytków takich, nie mówiąc o średniowiecznych, ale z epoki nowożytnej nie mamy dużo. Podkreślenia warte jest to, że większość z architektury jakby zachowała się do końca wojny, natomiast przez zaniedbania właśnie, przez jakieś takie... przez brak troski, przez brak remontów, to po prostu doszło do wyburzeń. Uważam, że w tej chwili jesteśmy na takim już etapie rozwoju i świadomości, my jako społeczeństwo, że powinniśmy dbać o dziedzictwo, tak?
Ja przypomnę, że na stronie Pomorze Zachodnie, która podlega w jakiś sposób panu marszałkowi, jest opisany ten pomnik. Może zacytuję. Obelisk ustawiony w centralnej części wzniesiono ku czci młodego właściciela ziemskiego rodu von Ramin, który żył w latach 1764-1792 i zginął śmiercią tragiczną. Pasją tego młodziana były polowania i jazda konna po okolicznych terenach. Niestety swoją miłość przypłacił życiem, gdy w 1792 podczas jednej z takich wypraw 28-letni wówczas Bernard von Ramin spadł z konia i zginął na skutek upadku. Jego ciało pochowano na cmentarzu. Żona zmarłego, Wilhelmina Juliana Amalia z domu von Ramin, Hakę, uczciła jego pamięć, wystawiając mu okazały pomnik, który stoi w tym miejscu do dnia dzisiejszego. Ten barokowy obelisk wybudowany został z cegły, a następnie pokryty płytami z piaskowca. Z przedniej strony pomnik ukazuje w jego górnej części medalion z głową mężczyzny w wieńcu z Wawrzynu. Płaskorzeźba ta przedstawia portret zmarłego, ujęty z profilu. Poniżej dostrzec można coś na kształt kolumny, a na niej napis w języku niemieckim, który wyraża ból i smutek kochającej żony i jeszcze nieświadomej straty córki. Z lewej strony kolumny postać płaczącego anioła, zakrywającego dłonią twarz. Po prawej zaś stronie umieszczono putto trzymające za łeb psa myśliwskiego i jednocześnie wskazującego na napis. Postać płaczącego anioła symbolizuje pogrążoną w żałobie żonę zmarłego, natomiast mały putto symbolizuje córkę. I można to zobaczyć też na naszej stronie internetowej, zakładka audycje Czas Reakcji. Jest tak, ten pomnik. Pani Moniko, ja pani bardzo dziękuję za to, że pani działa na rzecz tego zabytku i tej swojej małej ojczyzny. Czeka pani jeszcze na odpowiedź, rozumiem, od pana marszałka?
Czekam. Tak jak mówiłam, zawiozłam zaproszenie przedwczoraj bodajże. Napisałam też u marszałka na profilu, że czekam. Pokazałam zdjęcie, że byłam właśnie pod tym urzędem. Ja poprosiłam też o wsparcie u mnie w grupie i mieszkańców, no bo to jest jakby nie tylko interes mój, tak, żeby ten zabytek zachować i poprosiłam również o lobowanie samorząd, tak, żebyśmy, uważam, że i ten zabytek i w ogóle, że powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na to, co mamy, żeby pokazywać to, tak, pokazywać to i promować przy pomocy dzieł sztuki właśnie na i gminę, i powiat, i województwo również, tak.
Pamiętajmy o tym i jeszcze zapytam panią, kiedy planuje pani najbliższą jakąś wycieczkę, bo oprowadza pani zainteresowanych, a tych nie brakuje właśnie po tych zabytkach, tak, po tych ciekawych miejscach w gminie. Dobry.
Tak, zakończyłam właśnie cykl teraz taki przez od kwietnia po kamiennych naszych kościołach średniowiecznych, natomiast teraz jakby żadnych cyklów takich regularnych przez lato nie planuję, natomiast ja współpracuję z Dulem także i organizuję pod ich szyldem taki cykl spotkań historycznych, które zaczęłam robić w maju.
A co to jest Dul?
ZUL. Mówię Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie. Tak, to jest miejsce, gdzie my współpracujemy od dłuższego czasu. Ja wynajmuję dzięki ich uprzejmości salę do prowadzenia wykładów, tak, gdzie zapraszam wykładowców głównie z Uniwersytetu Szczecińskiego i przyjeżdżają do nas na prelekcje o historii Pomorza. Także ta współpraca układa się bardzo, bardzo, uważam, korzystnie i jestem z niej niezwykle zadowolona.
Zapraszamy.
Natomiast. I jeszcze tylko powiem, zapraszam państwa do mojej grupy, do historii lokalnych Bezrzecze i Gmina Dobra. Poczytacie państwo sobie historie dotyczące i zabytków, i przeszłości, i historii przedwojennej, powojennej, wspomnienia ludzi. Zapraszam również do wsparcia tej inicjatywy, którą zapoczątkowałam, jeżeli chodzi właśnie o ratowanie pomnika Ramina. Ja proszę, tam napisałam w ostatnim poście, że proszę ludzi po prostu przynajmniej o lajkowanie mojego wpisu na profilu u marszałka Geblewicza, tak? Natomiast to nie jest jakby jedyny pomysł. Ja nie czekam tylko, nie ograniczam się do tego, że czekam, czy pan
i ostatnie marszałek zdanie proszę, odpowie.
Że proszę państwa bardzo jakby o lajkowanie i zapraszam również do Gminy Dobra. Bardzo chętnie oprowadzę państwa i informacje wszystkie o wydarzeniach, jakie robię, są zamieszczane zawsze właśnie
dziękuję
w grupie.
Dziękuję bardzo.
Historie lokalne.
Pozdrawiamy. Pani Monika Kołacz, historyk sztuki, pasjonatka historii regionalnej, prowadzi na Facebooku profil Historie Lokalne Bezrzecze i Gmina. Dobra, do usłyszenia. Kłaniamy się. To wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po 12:00.